odpowiedź dla Beaty Siedzień. Od końca października 1939 roku, po zabraniu nam przez Niemców domu rodzinnego Kwilna, udało mi się przetrwać na Kujawach do końca 1945 roku, mieszkając też od 1945 do 1946 w Toruniu. Należałam do organizacji pomocy ludziom zagrożonym przez Niemców i opiece przebywającym w obozach koncentracyjnych. Na czele tej organizacji stał pan Zielonka, dyrektor przedwojennej szkoły w Byczynie. Dużą pomocą byli pracownicy gmin, byli nauczyciele szkół ludowych z Osięcin, Radziowa, innych szkółek ludowych. Ponieważ szkoły w tak zwanym Wartegau były dla Polaków zamknięte, ci nauczyciele robili dla prześladowanych masę dobrego. Narażając się władzom niemieckim, podrabiali legitymacje, kartki żywnościowe, fikcyjne zatrudnienia. Pan Zielonka miał kontakty z władzami niemieckimi, gdzie zdobywał nazwiska ludzi zagrożonych i wtedy ja, jeżdżąc na rowerze, ostrzegałam przed wywózką czy aresztowaniem. W tym okresie nikt się nie pytał o źródła, ale będąc w latach 70. z Lechem, odszukałam pana Zielonkę w leśniczówce pod Toruniem, gdzie nam opowiadał o całej naszej organizacji, którą przytaczam. Pan Zielonka był rodem z Lwowa i znał dobrze niemiecki. Po wojnie pracował w Muzeum Toruńskim, był wielkim znawcą starych monet. Wintrop był Kanadyjczykiem pochodzenia niemieckiego. Zamieszkiwał w prowincji Saskatchewan. W latach 30. Hitler zwoływał wszystkich mieszkających Niemców, żeby pracowali, powracali do ojczyzny, czyli Niemiec. Wintropowi do głowy nie przychodziło, żeby z tego skorzystać, ale władze angielsko-kanadyjskie przekonały go, żeby się zgodził na tą propozycję, bo jest wytypowany jako agent dla aliantów. Przysłany potem na polskie ziemię Wartegau z papierami żelaznymi, bo doczekał się przyjścia komunistów, którzy wiedzieli o jego pracy podczas okupacji, którzy pozwolili mu opuścić tę placówkę i polecieć samolotem via Berlin do Anglii. Wintrow był żandarmem na Kujawach, tak zwanym Wartegau, i współpracował z panem Zielonką. Lech rzeczywiście miał lecieć z generałem Sikorskim, ale w ostatnim momencie poleciał jego szef, pułkownik Andrzej Marecki. Lech był strasznie zawiedziony, bo bardzo chciał lecieć, uważając ten lot za bardzo ważny. Co do zaangażowania Łubińskiego, to tyle wiem, co po moim przyjeździe, sam będąc w Czyngoli, opowiadał z detalami. Opisał to identycznie David Irving w swojej książce pod tytułem Wypadek, śmierć generała Sikorskiego. Naturalnie pan Waliszewski w rozmowie ze mną w swojej chorej wyobraźni w roku 1994 doszedł do wniosku, że pan Łubieński jako sekretarz Beka, wiadomo, pracował dla angielskiego wywiadu, ale jeszcze raz stwierdzam, że pan Waliszewski jest psychicznie chory. Dziwię się też, że są pisarze, którzy się na niego powołują. Co do śmierci generała Sikorskiego, to wół był przekonany, że maczali w tym ręce Rosjanie. Natomiast, co ja myślę, była zupełnie inna przyczyna. Otóż w ostatnim momencie przed odlotem dostarczono kilkanaście skrzynek whisky. Jest to prawdopodobieństwo, że ten oficerski przemyt, w cudzysłowie, był źle ulokowany i nieumocowany należycie. co mogło spowodować przemieszczenie się skrzynek w nieodpowiedni punkt ciężkości, czego efektem mogła być katastrofa. Co do Rettingera mogę powiedzieć tylko tyle, że jak wuj z nim rozmawiał, to miał gęsią skórę, tak to określał. Natomiast znany publicysta, pan Wacław Zgrzeszewski, pisał, że był to człowiek niesamowicie zdolny, wykształcony, miał wielki wpływ na Anglików i Sikorskiego, któremu ułatwiał kontakty w Londynie. Posądzony, że pracował też jak Łubiński dla Brytyjczyków. Zmarł na emigracji w wielkiej biedzie, co nie wskazuje, aby to było prawdą, o co go posądzano. Jeżeli chodzi o charakterystykę pana Rettingera, to polecam książkę Jolanty Drużyńską i Stanisława Jankowskiego. Jest to tytuł książki Wyklęte życiorysy. Wspaniała książka i wiele można się ciekawych rzeczy o ludziach wyklętych dowiedzieć. Opuszczenie Polski było dla mnie tragiczne ze względu na rozstanie z moją ukochaną matką i rodzeństwem. Niestety Lech wrócić nie mógł ze względów na swoje poglądy i stanowisko i to było mniejsze dla nas zło. Wiadomo, że niektórzy oficerowie swój powrót życiem przepłacili, jak na przykład kapitan Oborski, który wrócił ze Szwajcarii i po krótkim procesie skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano, a po kilku latach zrehabilitowano. Jest pochowany na wojskowych powązkach. Był prymusem w szkole artylerii w Toruniu. Lech skończył szkołę w drugą lokatą. Największym skarbem w Kanadzie była wolność, bezpieczeństwo. Gdyby mnie jeszcze raz ktoś zapytał, czy jestem zadowolona i czy w przypadku emigracji wybrałbym inny kraj, powiedziałabym szczerze, nigdy, tylko Kanada, która jest drugą moją ojczyzną. I to jest prawda. Modelem mojego życia byli moi rodzice i dziadek po kądzieli, Felix Brochocki. Dziadek był człowiekiem niesłychanie pracowitym i wielkiej dobroci. Jeszcze dziś czuję jego ręce głaszczące moją dziecinną głowę. Podczas pierwszej wojny zaopiekował się trzema sierotami. Wszyscy mieli pokończone szkoły zawodowe. Były dwie dziewczyny i chłopiec. Byli w Zagajewicach u dziadków aż do swoich ślubów. Rodzinie dałabym wskazówki do solidnych podstaw moralnych i otwarcia serca i kieszeni na ludzką biedę. Największym sukcesem moim była działalność podczas ostatniej wojny, a porażką antytalent językowy. Rodzinne stosunki z Frankami były bardzo bliskie. Całe wakacje, soboty, niedziele spędzaliśmy razem. Szczęśliwie Frankowie mieli samochód, z którego korzystaliśmy i my. Franek był bardzo dowcipny, także nam humor dopisywał. Krzysia po swojej pracy na uniwersytecie też chętnie odpoczywała na kanapce pod żubrem. Pokój z rzeźbą w żubrze. A dzieci na rowerkach i pływaniu. Edwin Neumann w roku 1941, późną wiosną, została obudzona w nocy w ukochanych Pietrzaków przez jakiegoś młodego człowieka. Tym człowiekiem okazał się młody Izraelita, kolega Janka Pietrzaka. Prosił mnie, żeby obudzić Janka, bo ma do niego pilną sprawę. Okazało się, że poprzedniej nocy uciekł z transportu wiozących Żydów do miejsca zagłady. Jemu udało się na zakręcie szosy wyskoczyć z ciężarówki, ukryć się w zbożu. Niestety odkryli go Niemcy. Jeden z Niemców zabrał go do siebie, żeby Benka odwieźć na żandarmerię. Po dowiedzeniu się, co chcą z nim zrobić, powiedział: jeżeli pan do tej pory nie maczał rąk w ludzkiej krwi, to niech mnie pan wpuści. I po rozmowie z żoną wypuścili go na wolność. Tej samej nocy trafił do naszego włodarza Kotlarka, który poradził mu, żeby zaszedł do Pietrzaków, bo tam jest taka pani, co może będzie ci mogła pomóc. Rzeczywiście, po kilku dniach zdobyliśmy papiery na nazwisko Jaskulski. Niestety Benek nie mógł się pokazać ludziom, ponieważ był bardzo z wyglądu semitą. Spędził 4 lata w suszarni nasion na strychu, który była nad chlewnią. Dostarczaliśmy Benkowi 2 razy dziennie jedzenie, wodę do mycia i picia oraz książki, żeby miał zajęcie i nie zwariował. Naturalnie wiadomo, wiadro kryte na czynności fizjologiczne. W styczniu w 1945 roku jedyny, który cieszył się z przyjścia bolszewików, to był Benek. Nareszcie po tylu latach mógł opuścić swoją kryjówkę. Wdzięczność jego była dla nas wzruszająca. Nawet jego kilku kolegów, którzy się cudem uratowali, przychodzili jak tylko mieli coś dobrego, żeby obdarować Jacka, mojego pierworodnego. No. Podczas wojny miałam chwilę zagrożenia przez Niemców. Pamiętam najlepiej moment na przesiadce z wąskotorowej kolejki na szeroki tor. Jechałam wtedy z aprowizacją dla doktora Grucharskiego z Radziejowa Kujawskiego, który za wielką opłatą był zwolniony z obozu koncentracyjnego. Po zwolnieniu mieszkał w Obocławku u matki. Niestety nabawił się w obozie gruźlicy. W tej sytuacji trzeba było matce doktora zaopatrzyć w żywność. Mnie wybrano na dostarczenie tych produktów. W miesięcznej nieszczęsnej stacji przysiadowej podeszło do mnie 2 Niemców z karabinami i stukając moją walizeczkę zapytali, co ja tam wiozę. W pierwszej chwili po zastanowieniu się powiedziałam im, że wolałabym, aby nie zaglądali. I tu stał się cud. Odeszli. A ja miałam w tej walizeczce 30 jajek, miód, a na sobie zawinięte w liście opianym 2 osełki masła. Dodam, że racja miesięczna dla Niemców w Berlinie były 3 jajka na miesiąc. Jeżeli chodzi o zbrodnię katyńską, to uważam, że można przebaczyć, ale nie wolno zapomnieć. Jest to spojrzenie człowieka, który cierpi na tą zbrodnię, ale szczęśliwie nie stracił nikogo z najbliższych. Jeżeli ludzie, którzy się interesują Katyniem, to polecam książkę księdza Zdzisława Peszkowskiego, którą dostałam od autora pod tytułem Wspomnienia jeńca z Kozielska. Księdza Peszkowskiego znałam, kiedy mieszkał w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce odwiedzałam go jak na kanonii na Starym Mieście. Powracając do Żydów, miałam po wojnie wizytę 2 kolegów Benka. Jeden z nich opowiadał mi, że nie daje mu spokoju myśl o zemście na gospodarzu spod Radziejowa. Otóż jego ojciec dał na przechowanie trochę materiałów, kocy i tym podobnych rzeczy. Kiedy po pewnym czasie poszedł, ojciec po kilka z tych rzeczy, żeby zamienić na żywność, ten gospodarz powiedział, że ma to ukryte przed Niemcami, więc żeby przyszedł następnego dnia. kiedy ojciec przyszedł, zastał czekających niemieckich żandarmów. Zabrali tego biedaka, jak również jego żonę i dwoje dzieci. Rozmówca powiedział, że teraz nadeszła chwila zemsty. W rozmowie z tym biednym chłopakiem powiedział, że został do rozstrzygnięcia Bogu. Na to on Boga nie ma, bo gdyby był, nie pozwoliłby na te straszne rzeczy, które się wydarzyły. Po pewnym czasie znowu się zjawił z miną rozpromienioną i powiedział, już w drzwiach, proszę Pani, już Pan Bóg załatwił tych ludzi, którzy tak skrzywdzili moją rodzinę. Otóż ci nieuczciwi ludzie pojechali na tak zwany Szaber pod Berlin i tam zabłąkany samolot rzucił bombę na pociąg, który wykończył tych nieuczciwców. W tym miejscu powiedziałam jego słowa, że Bóg to za niego załatwił, że jednak sam to stwierdził. To jest tak. Siostra Małgorzata Chmielewska. Pierwszy raz widziałam w telewizji siostry. Polonia, w telewizji Polonia. Zafascynowała mnie swoimi zapatrywaniami. Przy pierwszej bytności w Warszawie odszukałam ją w biurze wspólnoty Chleb Życia na Łopuszańskim. Mogę powiedzieć, że spędzając w jednym z domów wspólnoty w Zochcinie, poznałam lepiej i jeszcze większym podziwem zobaczyłam tego giganta pracy. Patrzyłam na osobę modlącą się, która wyglądała, że wyłącza się od wszystkich ziemskich spraw. Od kilku lat jestem w kontakcie z siostrą i jej podopiecznymi. Uważam, że praca siostry Małgorzata jest przykładem dla wszystkich ludzi, którzy mogą pomóc bliźniemu. Ich naprawdę czasem wydawałoby się w beznadziejnej sytuacji. Ja uważam, że katolicyzm jest wspaniałą wiarą, tylko że nie zawsze ludzie umieją się dostosować, tak samo jak w innych religiach. Tak samo jest ten sam Pan Bóg, ale interpretowanie jest zupełnie inaczej, czasem fałszywe. I powiedział do mnie ten muzułmanin, że Koran jest wspaniały, tylko że ci, co go czytają, nie rozumieją go. I dlatego tyle jest nieszczęść właśnie w tej religii, że oni nie mogą zrozumieć innych i nie mają tego podejścia, jak powiedzmy my mamy.
Dobrze, ale to nie jest tylko w tej religii, ale to jest w każdej religii, tak?
Ja rozmawiałam tylko z muzułmaninem i dlatego mogę na ten temat powiedzieć, co on mi powiedział. I mnie się zdaje, że on ma dużo racji, że są religie takie, które mają wspaniałe przykazania i tak dalej, a ludzie nie umieją tego prowadzić w życie. Doktor Cymberg senior pochodził z Zamościa. Poznałam go doktora w Anglii. Chodziłam do niego na badania płuc, ponieważ miałam podczas wojny wiele kłopotu i musiałam sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Pewnego razu zjawiła się u nas w środę nasza znajoma z prośbą o wizytę u dobrego lekarza, bo jest z rozpaczy, ponieważ oczekuje na drugie dziecko, a to jest za dużo na jej nerwy. Pokręciliśmy z głowami i zaproponowaliśmy doktora Cymberga. Znaliśmy dobrze z zapatrywania doktora na te sprawy. Ta pani zgodziła się na wizytę u doktora i po zbadaniu powiedział, że jest tak zdrowa, że nie widzi powodu na przerwanie ciąży. Opowiedział w swoim życiu, że będąc jeszcze studentem, ożenił się i mieszkał z żoną na strychu. W tych warunkach też chciał pozbyć się tego dziecka, bo żona oczekiwała. Trafił do lekarza, który wytłumaczył studentowi, żeby tego nie robił, bo kiedyś żałował będzie bardzo swego czynu. I rzeczywiście, po wybuchu II wojny deportowani zostali z dziećmi do Rosji, gdzie jego niechciany syn, będąc już wtedy studentem, a może młodym lekarzem, ratował im życie. Syn David Cymberg chodził lecząc chorych po rosyjskich wsiach, gdzie za wizyty dostawał żywność i w ten sposób ratował rodziców i młodszą siostrę Różę. Zawsze mile wspominałem tego zacnego doktora, ich wizyty w Kanadzie, gdzie było nam bardzo ciężko, ale oni zawsze byli bliscy nam życzliwi. Bliscy nam życzliwi. W życiu dla mnie postępowanie to jest najważniejsze. 10 Bożych przykazań. Jeżeli będziemy absolutnie się trzymać tego, świat by był idealny.
A co z rodziną?
Rodzina jest to mieszana, bo to jest wszystko w 10 przykazań. Wszystko.
A z narodem?
Też. Toż nas to samo. Tak. Koniec. Lech ogromnie się martwił wiadomościami o kraju i naszą rozłąką, ale uważał, że nie ma prawa sprowadzać rodziny, jak inni koledzy nie są w stanie tego dokonać. Na skutek perswazji oficerów i namowy przez porucznika Skarbek-Truchowskiego, który zajął się sprowadzaniem swojej żony i jeszcze kilku żon kolegów, zgodził się na nasz przyjazd do Italii. Po zakończeniu wojny w drugim korpusie nastrój panował ogromnego przygnębienia i zdezorientowania i pytanie, co dalej robić. Bracia Chudakowscy odnaleźli się, Andrzej przez adresy Zosi we Francji, Lech z Frankiem we Włoszech, gdzie wiedzieli wszyscy o postoju pułku, w którym Lech dowodził, a Jaś też znał adres Marysi. Decyzję pozostania na obczyźnie powzięli ze względu na zdradę aliantów. Teraz. W pierwszym okresie po przyjeździe do Kanady było bardzo ciężko. Pomagała nam rodzina, jak Witty i Witoldowie Babińscy, ale wszyscy byli w podobnej sytuacji. Nieliczni mieli pieniądze. Myśmy należeli do tej mniej fortunno obdarzonej grupy. O pracę na poziomie było bardzo trudno. Lech zaczął pracę za 48 centów w fabryce tekstylnej, mając w kieszeni $1.75. Pomagali nam Polacy ze starej emigracji, najwięcej rodzina Żukrowskich i inżynier Witold Olpiński. Dzięki Bogu Lech był zdrowy, mimo pracy 13 godzin na nocną zmianę znosił tę ciężką pracę. Zaletą miał wielką, że świetnie zawsze sypiał. Ja odwiedziłam Polskę po 13 latach, kiedy w kraju rządzili komuniści. Przyjechałam odwiedzić moją staruszkę matkę. Pierwszy raz zadłużyliśmy się, kupując bilet dla siebie i Zosi. Zosia była w tym czasie jedyną wnuczką mojej matki. Zosia szalała z radości, poznając całą rodzinę, moją i Lecha. W pociągu nikt nie domyślał się, że ta dziewczynka była urodzona w Kanadzie, co mnie i Lecha zawsze szalenie cieszyło, że te dzieci nasze mówią dobrze po polsku. Lech natomiast przyleciał ze mną po 32 latach nieobecności w Polsce. Może to kogoś dziwi, ale znalazł masę pozytywnych zmian, ale dużo też zmian go bolało. Definitywnie podobała się jemu młodzież, która, jak twierdził, przyczyni się kiedyś do odbudowy lepszej Polski. Przeważył zdrowy rozsądek, żeby nie wracać do kraju. W naszym wieku, po tylu latach pobytu na obczyźnie, stracilibyśmy prawa emerytalne i rozstanie z rodziną też byłoby bolesne, bo muszę stwierdzić, że na palcach można policzyć tych, co wrócili, czy wrócą.
Wspaniale.